Barbara Tokarska-Wójciak, witam słuchaczy Katolickiego Radia Diecezji Płockiej, a dzisiaj moim i Państwa gościem jest pan dr Zbigniew Kuźmiuk, europoseł z frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Dzień dobry, panie pośle, witamy bardzo serdecznie.
Dzień dobry panie, dzień dobry państwu, szczęść Boże.
W tym tygodniu rozmawiamy o środkach Unii Europejskiej z polityki spójności. Pan poseł nam już wyjaśnił, że te środki dla Polski w niczym nie są zagrożone. Ale ja chciałabym dzisiaj porozmawiać o charakterze ich przeznaczenia. Mówi się, że już tak dużych środków na drogi czy takie inwestycje twarde w kolejnych rozdaniach nie będzie, że więcej będzie środków na innowacje, na ochronę środowiska. Panie pośle, proszę nam wyjaśnić, na co możemy liczyć i na co będziemy stawiać w tym rozdaniu unijnym?
No oczywiście nie ulega wątpliwości, że te ramy, które narzuca Unia, Komisja Europejska, wtedy kiedy negocjowany jest budżet i później jest dzielony na koperty narodowe, to jakby kierunki, główne kierunki przeznaczenia tych środków określa oczywiście Unia Europejska. No i tutaj są takie dwa przesłania główne, zresztą nie nowe, one już były w poprzednich perspektywach wyraźnie zaznaczone. To jest ta zielona gospodarka, zielona Unia Europejska. Drugi kierunek to jest cyfryzacja. Na to ma pójść w krajach członkowskich największa ilość środków. Sumarycznie Polska wynegocjowała w tych wieloletnich ramach 2021-2027 sumę ponad 100 miliardów euro. To jest razem z pieniędzmi na wspólną politykę rolną. Właśnie 75 miliardów w postaci funduszy spójności i 30, jeżeli dobrze pamiętam, 4 związane ze wspólną polityką rolną i to są największe części tego wynegocjowanego budżetu. No, wspólna polityka rolna odbywa się swoim torem, to są dopłaty bezpośrednie i środki na rozwój terenów wiejskich. Do tej pory te pieniądze były przekazywane według starych zasad. Od 1 stycznia, mówię o wspólnej polityce rolnej, 1 stycznia 2023 roku to będą nowe zasady oparte o tak zwane krajowe plany strategiczne, a więc w poszczególnych krajach przygotowywano, w jaki sposób te pieniądze będą wydatkowane właśnie na rolnictwo i rozwój terenów wiejskich. Zasadnicza część to oczywiście dopłaty bezpośrednie, ale właśnie w tych kolejnych 5 latach one będą troszeczkę inaczej rozdzielane. No generalnie bardzo mocne wsparcie uzyskają te gospodarstwa mniejsze i produkcja zwierzęca. Do tej pory, niezależnie od tego, co rolnik robił, czy tylko produkcję roślinną miał, czy miał roślinną i zwierzęcą, to był traktowany jednakowo. Teraz to wsparcie dla rolników hodujących zwierzęta będzie większe niż do tej pory. To jest taka zachęta także właśnie do hodowli zwierząt w Polsce. W przeciągu ostatnich kilkunastu lat zniknęło dużo gospodarstw hodujących zwierzęta. Oczywiście tę hodowlę przejęły wielkie farmy o charakterze przemysłowym. Wspólna polityka rolna chce wesprzeć te mniejsze gospodarstwa i zachęcić je do hodowli. To musi być oczywiście bardziej opłacalne, dlatego będą tak zwane ekoschematy. No, rolnicy będą informowani jeszcze tej jesieni i zimy, jak się do tego przygotować. Nie są to skomplikowane przygotowania, w każdym razie będzie takie zorientowanie na wsparcie rolników, tych mniejszych, szczególnie tych zajmujących się produkcją zwierzęcą. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o Fundusz Spójności, no to właśnie 9 programów sektorowych i 16 programów wojewódzkich. Te sektorowe za nie odpowiadają ministerstwo, największy, infrastruktura i środowisko za blisko 24 miliardy euro. No, generalnie przeznaczony w Polsce na budowę tych dróg szybkiego ruchu, także kolei. No właśnie tutaj mamy to CPK i nową sieć kolejową. Jak sądzę, Unia Europejska wesprze właśnie tę część kolejową bardzo, bardzo mocno tego projektu. No i inwestycje w ochronę środowiska. Oddzielny fundusz to tak zwana transformacja energetyczna. No to jest związane z naszym uzależnieniem naszej energetyki od węgla, więc tu także dla Polski będą spore pieniądze, choć no one generalnie są związane z odchodzeniem od energetyki węglowej. W związku z tym to są no pieniądze trudne do wykorzystania i, że tak powiem, drażliwe społecznie. No szczęśliwie z górnikami podpisaliśmy to porozumienie o odchodzeniu od węgla, choć to, co się dzieje w ciągu ostatnich miesięcy w sprawie węgla, no jakby stawia pod znakiem zapytania tę unijną politykę. No ale niestety w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o długofalowe plany, niewiele to zmieni, więc to będą oddzielne środki i 16 programów wojewódzkich według pomysłów już samorządów województw, jak chcą te środki wydawać, na co. Choć oczywiście tu także obowiązują te dwa generalne kierunki, zielona gospodarka i cyfryzacja, więc także w tych programach wojewódzkich w tę stronę także musi być zaznaczony.
Panie pośle, czy przypuszczał pan, że po tym wszystkim, co wykonano dla środowiska, dla przyrody, teraz trzeba będzie powrócić do węgla i taki nacisk na węgiel kłaść?
To jest rezultat tego, co zrobiła Rosja, najpierw destabilizując te rynki surowców energetycznych, no głównie gazu, a to w oczywisty sposób przeniosło się na inne nośniki energii, także na węgiel. W rezultacie Unia odwróciła się od rosyjskich surowców, czy można precyzyjnie powiedzieć, że się odwraca od tych surowców, co powoduje konieczność importowania ich z innych kierunków. No więc przy spadku podaży, przy stałym popycie, bo on się nie zmniejszył, mamy do czynienia z gwałtownym wzrostem cen. Doświadczamy tego w Polsce. O ile ten węgiel dla naszej energetyki pochodzi z polskich kopalń, to od paru lat, a nawet więcej niż paru, kilkunastu lat, ten węgiel dla gospodarstw domowych w dużej mierze był sprowadzany przez prywatne firmy z Rosji. I w sytuacji, kiedy weszło to embargo na import rosyjskiego węgla, po prostu zwyczajnie go zabrakło. Dobrze, że sytuacja została opanowana, choć wiem, że w wielu gospodarstwach domowych ogrzewających swoje domy węglem było sporo niepokoju. Teraz wydaje się po przystąpieniu samorządów do dystrybucji węgla, że ta sytuacja zostanie opanowana. Zresztą ceny wyraźnie się już obniżyły. Jeżeli weźmiemy pod uwagę te dodatki, które zostały wypłacone w wysokości 3000 zł, to tak naprawdę przy zakupie 3 ton ta cena ostatecznie nie powinna przekraczać 1000 zł, a wiem, że na tak zwanym wolnym rynku cena węgla przekraczała już i 3000 za tonę.
No do 4 dochodzi na rynku wolnym zupełnie.
Więc właśnie, to jest, wie pani, to jest oczywiście, ci, którzy sprowadzali ten węgiel i mieli ten węgiel, sądzili, że zarobią na tym jakieś astronomiczne pieniądze. Niestety także część mediów, ku mojemu zdumieniu także polityków opozycji, nakręcała tę histerię. Rząd cały czas zapewniał, że każdemu, kto ogrzewa swoje gospodarstwo domowe węglem, ten węgiel wcześniej czy później zostanie dostarczony i to w tej cenie. I rząd się z tego wywiązuje. No ale ta nakręcona histeria spowodowała właśnie tak gwałtowny wzrost cen, bo jeżeli są kłopoty z podażą, a popyt jest stały, to oczywiście prawa ekonomii tutaj są nieubłagane, cena rośnie, a właśnie te komunikaty płynące jeszcze z części mediów, że węgla zabraknie, że będzie ciemno i zimno, to jest każdy, kto odpowiada za siebie i za rodzinę, staje na głowie, żeby to bezpieczeństwo zapewnić, nie patrząc na cenę. Więc myślę, że opinia publiczna powinna się przyjrzeć po tym, jak ten węgiel już naprawdę do wszystkich dotrze, w jaką histerię zostali wpędzeni. Już teraz zgłaszają się także do mnie ludzie, którzy właśnie w tej górce, w tej panice kupili węgiel po 3-4 tysiące i mają pretensje, do kogo mają się zwrócić o zwrot tych kosztów. Więc to są rzeczy absolutnie naganne, i media nie powinny w tym uczestniczyć. Więc chciałbym uspokoić naprawdę do każdego ten węgiel w takiej cenie. Mówimy oczywiście o 3 tonach. Ten węgiel naprawdę dotrze, nie ma powodów do jakiegoś ogromnego niepokoju. Przyczyną tego stanu rzeczy jest to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, bo często pojawiają się takie opinie, a gdybyśmy się jakby mniej angażowali, a gdybyśmy się skoncentrowali tylko na sobie, to na pewno by do tego nie doszło. Tak naprawdę, proszę państwa, Ukraińcy walczą także w naszym imieniu. Szczęśliwie nie odbywa się to na terytorium naszego kraju, ale Rosja odkryła w zupełności karty przez ostatnie te 8 miesięcy. To jest kraj niesłychanie agresywny, nie zwracający uwagi na nic. Przecież ta wojna także Rosję kosztuje gigantyczne pieniądze i zahamowanie rozwoju na wiele lat, a mimo tego to zrobiła, pod hasłami zniszczenia sąsiedniego narodu. Jeżeli ich przywódca Putin mówi, że nie ma narodu ukraińskiego i nie powinno być takiego państwa jak Ukraina, bo gdyby ta Ukraina została błyskawicznie wchłonięta, to nie ulega dla mnie wątpliwości, że za parę lat następna byłaby Polska. Więc w naszym głębokim interesie leży to, żeby tego agresora zatrzymać i na tyle osłabić, żeby on na wiele lat nie był w stanie rozpocząć kolejnej tym razem z innymi swoimi sąsiadami. I dlatego to zaangażowanie po stronie ukraińskiej i dlatego także te koszty, no bo przecież destabilizacja rynku surowców energetycznych zaczęła się na długo przed wojną. Rosja się do niej przygotowywała, że tak się wyrażę, na wszystkich frontach, nie tylko militarnie, ale ponieważ dostarczała dużo surowców energetycznych do Europy, to uznała, że no właśnie blokadą tych surowców energetycznych doprowadzi do tego, że Europa nie będzie pomagać Ukrainie, bo będzie chciała sama przetrwać. Szczęśliwie udało się nad tym wszystkim zapanować, choć oczywiście konsekwencje ponosimy i tymi konsekwencjami takimi prostymi to jest gwałtowny wzrost surowców energetycznych, gazu, węgla, paliw, których używamy do transportu. To oczywiście przekłada się na podwyższoną inflację, więc to są koszty tego szaleństwa Putina, ale żeby go zatrzymać, musimy te koszty ekonomiczne ponieść, bo inaczej za jakiś czas, jeżeli tego nie zrobimy, te koszty będą zupełnie inne. To będzie polska krew, a tego byśmy po prostu nie chcieli.
Panie pośle, dziękuję za tę rozmowę. W kolejnym naszym spotkaniu powrócimy do tematu funduszy z polityki spójności. Dziękuję uprzejmie.
Bardzo dziękuję, serdecznie pozdrawiam, szczęść Boże.